Witam Was, kochani. Może na początek poprośmy Ducha Świętego, aby poprowadził nas w tym dzieleniu się, tym przesłaniem. Panie, dziękujemy Ci, że tu jesteśmy i że możemy w ten ranek bożonarodzeniowy, pierwszego dnia świąt, być tu, myśleć o Tobie, oddawać Ci chwałę, cieszyć się z Tobą, z tego, co Ty uczyniłeś dla nas. I prosimy, Duchu Święty, abyś mówił do nas, abyś wykorzystał te słowa, które będą płynąć, i abyś, Panie, nastrajał nasze serca, nastrajał nasze wnętrza na przyjmowanie tych słów i co więcej, aby te słowa wykonywały swoją pracę w naszym życiu i przemieniały nas, bo to jest cel Twojego słowa. Tobie oddajemy chwałę. Amen. Hallelujah. Konie, cieszę się, że tu jesteśmy i że nie odwołaliśmy tego nabożeństwa z powodu bliskości niedzieli, bo każdy dzień jest dobry na to, aby oddawać Bogu chwałę. I chciałbym to moje dzisiejsze dzielenie się z Wami poświęcić jednemu aspektowi tej historii bożonarodzeniowej, a mianowicie historii związanej z szukaniem przez Józefa i Marię miejsca, gdzie mogliby przebywać i gdzie Maria mogłaby urodzić dziecko, które nosiła w sobie, czyli Jezusa. Będę czytał z Ewangelii Łukasza, z drugiego rozdziału, z pierwszego wersetu aż do siódmego wersetu. I poproszę również, no właśnie. Tymczasem August, rzymski cesarz, Cezar, wydał dekret o powszechnym spisie ludności w swoim państwie. Był to pierwszy taki spis od chwili, gdy Kwiryniusz został gubernatorem Syrii. Wszyscy udawali się więc do swoich rodzinnych miejscowości, aby tam dać się zapisać. Józef musiał wyruszyć z Nazaretu w Galilei do Betlejem w Judei, rodzinnego miasta króla Dawida. Pochodził bowiem z jego rodu. Wybrał się więc w drogę wraz z Marią, swoją narzeczoną, która była już w zaawansowanej ciąży. Gdy tam dotarli, nadszedł czas porodu. Maria urodziła swojego pierwszego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w stajennym żłobie, gdyż nie było już dla nich miejsca w tamtejszym zajeździe. To jest historia, przekład ze słowa życia, która mówi nam o tym, co miało miejsce 2015, mniej więcej lat temu. Pan Jezus urodził się w żłobie. Dla tutaj młodszego pokolenia krótkie wyjaśnienie, co to jest żłób. Otóż żłób to jest pojemnik w kształcie litery U, najczęściej wykonywany z drewna albo z kamienia, w którym daje się pasze dla zwierząt, bydła, koni, krów, baranów i z tego żłobu to bydło spożywa swój posiłek. I w tym żłobie, w bardzo niehigienicznych warunkach, urodził się Jezus Chrystus. Mesjasz, którego oczekiwano, można powiedzieć, tysiące lat wcześniej. Mesjasz, o którym prorokowano, że przyjdzie na świat, aby zbawić, aby uratować swój lud. Mesjasz, o którym śpiewano pieśni i Mesjasz, który przychodzi i w tym czasie, kiedy przychodzi, nie ma dla niego miejsca. W tym czasie, kiedy rodzi się ten Bóg i spełnia się ta obietnica, okazuje się, że jedynym miejscem dla niego jest stajnia i żłób, w którym zwierzęta jedzą paszę. Te narodziny są niesamowicie szczególne, ponieważ one podzieliły historię na dwie części. Każde nasze narodzenie, nasze urodziny znaczą urodziny Jezusa, ponieważ od urodzin Jezusa historia podzieliła się na dwie części. Przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Tak znamienne były to urodziny. A jednak, kiedy popatrzymy na ten czas, o którym pisze ta historia, widzimy, że coś poszło nie tak, że Jezus przyszedł w tak upokarzających nawet dla człowieka warunkach, już nie mówiąc o tym, że to był Bóg w ludzkim ciele. Kiedy popatrzymy na tą historię z punktu widzenia biznesowego, kiedy popatrzymy na tego właściciela, tego zajazdu, tej gospody, można powiedzieć, że facet naprawdę rozminął się z niesamowitą okazją rozwinięcia, rozbudowy swojego biznesu. Bo gdyby ten gospodarz, ten właściciel wiedział, kogo odsyła od swojego zajazdu, od swojej gospody, komu mówi, nie ma miejsca. Gdyby on wiedział o tym, kto to jest, komu mówi, nie ma miejsca, to nawet z punktu widzenia biznesowego, jego biznes, jego gospoda mogłaby do dziś być gospodą, w której ludzie by mówili, tam w tym miejscu, w tym pokoju, któremu on dał miejsce, tam narodził się Zbawiciel. Ale tak nie było. I kochani, tak nie jest do dzisiaj. To nie jest tylko historia szczególna 2000 lat temu. Bo przecież nasza kultura, my robimy dokładnie to samo w dniu dzisiejszym. Dlatego, że co znaczą dzisiejsze święta Bożego Narodzenia dla naszego społeczeństwa? Wszyscy to widzimy wokół nas. Przygotowania, zakupy, martwienie się, rozglądanie się, liczenie, przygotowania. I w tych przygotowaniach zapominamy o tym, co jest najważniejsze. O tym, że w tych przygotowaniach najważniejszy jest Jezus. Sklepy w ciągu Bożego Narodzenia mają największe obroty. Biznes robi największą kasę na tych świętach. A jednak w całych tych świętach najmniej mówi się o Jezusie. Więcej się mówi o Mikołaju. Więcej się mówi o gwiazdce. Więcej się mówi o wolnym czasie, o prezentach, o imprezach, o podarunkach, o rodzinnej atmosferze. Ale nie mówi się o Jezusie. Ale nie o tym chcę nawet dzisiaj mówić, kochani. Ja chciałbym zapytać się, czy ja mam miejsce dla Jezusa w moim sercu? I chciałbym postawić takie trzy pytania. Po pierwsze, dlaczego nie mamy miejsca dla Jezusa? Po drugie, dlaczego powinniśmy mieć miejsce dla Jezusa? I po trzecie, w jaki sposób zrobić miejsce dla Jezusa? Powodem, dlaczego nie mamy miejsca dla Jezusa, powód, dla którego nie ma miejsca, jest taki sam, jaki miał ten gospodarz tego zajazdu. Dokładnie tak samo. Nasze życie przypomina gospodę, w której mamy różne pokoje. Mamy pokój rodzinny, w którym jest miejsce dla naszej rodziny, małżonków, dzieci. Mamy kuchnię. Dla niektórych kuchnia jest bardzo dużym pokojem. Mamy pokój, w którym pracujemy. Studio. Warsztat. Mamy sypialnię. Nasze życie seksualne. Mamy pokój rozrywek. Nasze serce jest jak gospoda, którą zarządzamy i do której czasami puka Jezus. Dlaczego nie mamy miejsca dla Jezusa w naszej gospodzie, naszego serca? Po pierwsze, dlatego, że nie jesteśmy wystarczająco uważni. Tak samo jak ten gospodarz. Nie jesteśmy świadomi, że Jezus pojawia się w naszym życiu w różnych porach, w różny sposób. Pojawia się w naszym życiu poprzez okoliczności, w których jesteśmy. Pojawia się w naszym życiu tutaj, w tym miejscu, w którym spotykamy się regularnie co niedzielę, co środę. Pojawia się w problemach i trudnościach, które Bóg dopuszcza po to, aby nas kształtować, abyśmy stawali się coraz bardziej dojrzalsi. Pojawia się w tym, co ludzie mówią o nas, do nas. Bóg mówi do nas cały czas, ale my mamy tendencję, że jesteśmy bardzo rozbiegani i bardzo nieuważni. Ale nie jesteśmy w tym odosobnieni. Bo jeżeli popatrzymy do Biblii, to jest kilka takich historii, w których Jezusa nie rozpoznano. Chyba najbardziej znaną jest ta, kiedy dwóch uczniów szło z Emaus, czy do Emaus. Okej, nie jestem pewien. Święta wielkanocne będą za parę miesięcy. Do Emaus. kiedy dwóch uczniów szły do Emaus i kiedy przyłączył się do nich Jezus i kiedy zaczęli oni z nimi rozmawiać, nie byli świadomi tego, że jest z nimi Jezus. I zobaczmy, co mówi na ten temat Boże Słowo w Dziejach Apostolskich. Poprosiłbym o następny werset. Oni jednak nie rozpoznali Go. Ewangelia Łukasza w 24 rozdziale mówi, oni Go nie rozpoznali, Jego uczniowie. Nie było to nic nowego dla Jezusa, On był nierozpoznawalny wielokrotnie. Inna historia, tą, którą widzimy jako drugi werset, kiedy Jezus przystanął przy studni i kiedy przystąpiła do Niego kobieta, która przyszła po wodę i zaczęła z Nim rozmawiać, nie rozpoznała Go, kto to jest. Zaczęła nawet z Nim dyskusję religijną. I oto, co powiedział jej Jezus, gdybyś wiedziała, jak wspaniały dar przygotował Bóg dla ludzi. Jak wspaniały dar. Niech to słowo zabrzmi w naszych uszach. Jak wspaniały dar przygotował Bóg dla ludzi oraz kto do ciebie mówi, prosiłabyś go, a dałby ci wodę życia. Jezus pojawia się w naszym życiu wielokrotnie, a my nie jesteśmy tego świadomi. Zwłaszcza w grudniu. Nie jesteśmy nastawieni na Jezusa. Nastawieni, aby Go odbierać. A Bóg mówi do nas cały czas. Jego kontakt z nami można by porównać do fal radiowych albo fal telewizyjnych, których odbiorniki odbierają. Czy możemy powiedzieć, że te fale są nierealne, że ich nie ma? Są, tylko trzeba się nastroić. Trzeba się nastawić na słuchanie. I tak samo Bóg do nas cały czas przemawia. Problem w tym, czy my jesteśmy gotowi i czy chcemy, aby On do nas mówił i Jego słowo docierało do naszego serca. Wracając do historii, o której na początku czytaliśmy, o historii z gospodą. W tej gospodzie były pokoje. To był fantastyczny czas dla biznesu, ludzi, którzy mieli pokoje do wynajęcia, ponieważ wtedy wszyscy podróżowali, aby zapisywać się do miejsc, w których się urodzili. W tym zajeździe, w tej gospodzie były pokoje, ale one były zarezerwowane. Już ktoś tam w tych pokojach był. One już były zajęte. W tym był problem, że one już były zarezerwowane. I kochani, to jest druga alegoria do naszego serca. Nasze serce jest stworzone po to, aby przebywał w nich Bóg. Zostałeś właśnie po to stworzony. Po to istniejesz tu na ziemi, aby w tobie przebywał Bóg, aby w twoim sercu mieszkał Bóg. Zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga. I dopóki tego nie odkryjemy, dopóki nie uchwycimy tej prawdy, jaki jest sens naszego istnienia, tak naprawdę nasze życie nie będzie miało pełnego sensu. Nawet jeśli wypełnimy je różnymi rzeczami, różnymi sprawami, które będą zajmowały nasz czas. I tak naprawdę się dzieje. Tymczasem my wypełniamy nasze serce różnymi rzeczami. Zapraszamy do naszego serca różne rzeczy, różne sprawy. Angażujemy nasze serce do maksimum, do miejsca, w którym na nich nic nie ma możliwości, aby tam ktoś jeszcze zajrzał. Nasze serce jest pełne. Pełne różnych pomysłów, zainteresowań, aspiracji, wartości, zobowiązań, miłości i nie ma miejsca. Nie ma miejsca już więcej na to, aby tam nagle znalazł się Bóg i próbował coś tam robić. I to jest druga odpowiedź, dlaczego nie było dla Niego miejsca i dlaczego nie ma dla Niego miejsca. Dlaczego nie robimy? Bo zagracamy nasze serce różnymi sprawami, i że w końcu nie mamy miejsca dla Niego w naszym sercu. Zauważyliście, że rzeczy, zwłaszcza wtedy, kiedy jest ich dużo wokół nas, że mają one tendencję do tworzenia bałaganu? Jeżeli mamy masę różnych rzeczy, to jeżeli nie pilnujemy tego, to wkrótce mamy bałagan. A największy bałagan panuje w garażu. Ja nie wiem, ilu z was ma garaże, ale ciekaw jestem, ilu z was udaje się zaparkować samochód w swoim garażu. Mnie się nie udaje. I kochani, podobnie jak garaż jest miejscem, aby w nim był samochód, tak nasze serce jest miejscem, aby był w nim Bóg. Podobnie jak garaż, to jest cel dla naszego serca. I dlatego musimy bardzo mocno pilnować, aby nasze serce nie było zajęte przez różne rzeczy, być może ważne, być może dobre, niekoniecznie złe i niekoniecznie grzeszne. Ale nasz umysł, nasze serce zajęte, zbyt mocno zarezerwowane przez inne rzeczy, że nie ma w nich miejsca dla Boga. I to najgorsze, kochani, nie jest to, że to są nie są złe rzeczy, którymi jesteśmy zajęci. Najgorsze, kochani, w tym wszystkim jest to, że jeżeli mamy przerezerwowane nasze życie, nasze serce, zbyt mocno zajęte, to nie jesteśmy w stanie otrzymać od Boga Jego darów. Nie jesteśmy w stanie przyjąć od Boga darów, a On ma dla nas wspaniałe dary. Słowo Boże mówi, że każdy dobry dar pochodzi od Boga. To, co powiedział Jezus tej kobiecie, jak wspaniały dar przygotował Bóg dla ludzi. Ale aby ten dar przyjąć, mój garaż wewnątrz musi być gotowy na przyjęcie Boga, bo to jest Jego cel. Zobaczmy, co mówi Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 2:14. Mówi tak, nie mając ducha, nie sposób zrozumieć i przyjąć myśli pochodzących od Boga, przekazywanych przez Ducha Świętego. Wydają mu się głupie. Taki jest człowiek, który nie ma ducha i nie może zrozumieć, nie może przyjąć do swojego wnętrza, nie może przyjąć, bo w środku jest wszystko zajęte. W środku jest już pełno pracy, rozrywki, internetu, zmartwień, problemów. Nie może zrozumieć i przyjąć myśli pochodzących od Boga, a te myśli pochodzące od Boga to są dary, które Bóg nam chce dać. Dary, które nam mają pomóc uporządkować nasze życie w różnych sferach rodzinnych, finansowych, zawodowych, seksualnych, emocjonalnych, jakichkolwiek. I to jest problem. Zbyt mocno pozwoliliśmy sobie na zajęcie naszego życia, zbyt mocno zapchaliśmy go naszymi sprawami, za dużo wydajemy, przeceniamy nasze siły, możliwości i stąd jesteśmy cały czas zmęczeni. Chodzimy cały czas zmęczeni, bo nasze serce jest zbyt mocno zarezerwowane dla innych rzeczy. I popatrzmy, co mówi Jezus w Ewangelii Marka. Znacie na pewno ten fragment, 4:19. Chęć posiadania oraz dążenie do sukcesu zajmują coraz więcej miejsca w ich życiu i zagłuszają w ich sercach Słowo Boże, tak że nie przynosi ono żadnego plonu. Kiedy jesteś zbyt mocno zajęty, to, co mówi Jezus o ziarnie, które padło na taką glebę, jest prawdą dla twojego życia. I kochani, to słowo jest słowem dla nas, dla ludzi, którzy chodzą za Jezusem. Nie tylko dla tych, którzy jeszcze go nie znają. Dlatego, że możemy wpędzić się w pułapkę, którą możemy nazwać syndromem zbyt mocno zajętego serca, kiedy przychodzimy do kościoła, ekscytujemy się tym, co tutaj słyszymy. Boże Słowo trafia do nas. Mówimy, tak, to jest prawda. Po czym idziemy do parkingu, wsiadamy do samochodu, jedziemy do domu, zamykamy drzwi i bum. To samo. Ta sama kołomyja, ten sam tryb. Wpadamy w nas nasz wir życia i Boże Słowo nie może wydać plonu. Dlatego, kochani, chciałbym, abyśmy doświadczali życia jako społeczność, pełnego radości, spełnienia, ale życia w mniejszym stresie. A to, ten mniejszy stres można uzyskać poprzez uproszczenie naszego życia. Tak jak powiedziałem, nie mówimy tutaj o złych rzeczach. Nie mówimy o grzechu. To mogą być całkiem dobre rzeczy, którymi zajmujesz swój umysł i swoje serce. Ale nawet przez to możesz nie mieć czasu dla Boga. Możesz nawet być zajęty sprawami Bożymi, służbą dla Boga, działaniem dla Boga, ale jeżeli nie masz czasu, aby usiąść i posłuchać, co Bóg do ciebie chce powiedzieć, Bóg nie ma możliwości, aby pracować w twoim życiu, aby działać w twoim życiu i zmieniać twoje życie, tak jak On chce. Psalm 46, cytuję takie słowa. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Innymi słowy, zamknij się i usiądź, mówi Pan. Zamknij się i usiądź. I mamy świetny przykład, który podaje nam Biblia. Przykład Marii i Marty. Następnego wersetu, który chciałbym przytoczyć. Kiedy Jezus, idąc do Jerozolimy, zatrzymał się w pewnej wiosce, przyjął gościnę w domu Marii i Marty. Dziewczyny się bardzo przejęły tym, że mają tak znakomitego gościa. I oczywiście Marta wzięła się do roboty. Zaczęła przygotowywać święta Bożego Narodzenia. Zaczęła działać, przygotowywać, kuchcić. A tymczasem Maria usiadła u stóp i słuchała Jezusa. Nie dało to spokoju oczywiście Marcie i powiedziała do Jezusa: czy nie razi cię to, Panie, że moja siostra siedzi, uwaga, siedzi bezczynnie, kiedy ja tam w kuchni przygotowuję dla nas jedzenie. I co jej mówi Jezus? Droga Marto, zabiegasz o tak wiele rzeczy, a przecież tak naprawdę liczy się tylko jedno. I to właśnie wybrała Maria. Co takiego wybrała Maria? Co takiego Maria wybrała? Otóż, kochani, Maria wybrała poznanie Jezusa. Maria wyznała... Dlaczego wybrała poznanie Jezusa? Kochani, dlatego, że to, co robisz, w czym się angażujesz, czym bardzo zajęte jest twoje serce, czy to będzie miało znaczenie dla twojej wieczności? Najprawdopodobniej nie. Marta wybrała to, co jest ważne dla wieczności. To, co będzie trwało nawet wtedy, kiedy odejdzie z tej ziemi. Kochani, musimy zdać sobie sprawę z pewnego balansu w naszym życiu, równowagi w naszym życiu. Nasza praca, nasze pieniądze, nasze inwestycje, nasze konto, nawet nasza rodzina i nasze małżeństwo, one się skończą kiedyś. Nawet jeżeli bardzo się starasz, aby w tych sprawach być dobrym, to się kiedyś skończy. A tymczasem Bóg umieścił nas tutaj na ziemi, abyśmy Go poznawali. Abyśmy Go poznawali, abyśmy Go kochali w taki sposób, w jaki On nas kocha. To jest, tak jak powiedziałem, cel naszego życia. Tutaj w sercu musi zaparkować Jezus i my musimy Go poznawać. I właściwie to jest najważniejszy dar, jaki możemy otrzymać od Jezusa. Abyśmy odkryli, jak cenny, jak ważny jest Jezus w naszym życiu i abyśmy zbudowali relacje z Nim. Co to znaczy relacje? Abyśmy spędzali z Nim czas. Czas, którego nie mamy. Dlaczego nie mamy? Bo jesteśmy już zabukowani, zarezerwowani, zajęci innymi sprawami. Dlatego Jezus powiedział: Marto, ona wybrała lepiej niż ty, bo wybrała poznanie mnie. I tu jest pułapka, kochani. I tak jak powiedziałem, możemy być zajęci dobrymi rzeczami, ale wiecie, że i tutaj tymi dobrymi rzeczami może się posługiwać szatan? Dlatego, że jeśli nie będzie mógł zwieść nas na drogę oczywistego grzechu, to będzie robił wszystko, abyś był zajęty, abyś był zabiegany, abyś był zafrasowany normalnymi sprawami, które nie pozwolą ci usiąść i nie pozwolą ci spędzić czasu z twoim Bogiem, z twoim Panem. To jest problem. To jest drugi problem, dla którego nie ma miejsca. Trzeci powód, dla którego nie ma miejsca, to to, że w głębi duszy czasami uważamy, że nie potrzebujemy Boga. Okej, potrzebujemy Boga w niedzielę, święta, ale tak naprawdę idzie mi nieźle. Mam pracę, mam szczęśliwą rodzinę, daję sobie radę w życiu i to może być prawdą. Jest to prawdą w wielu przypadkach moich kolegów, koleżanek, którym próbuję głosić Ewangelię. Im po prostu jest dobrze. Oni są samowystarczalni. Ale pytanie, czy to wystarczy? Czy moje dobre życie jest wystarczające? A jeśli jest jeszcze lepsze życie? A jeśli Bóg ma nam do zaoferowania coś jeszcze lepszego od tego, co mamy teraz, kiedy czujemy się dobrze i samowystarczalni? Jest to lepsze życie. Jezus o nim mówi ciągle. Potrzebujemy tego lepszego życia. Kiedy byłem dzieckiem, mama gotowała nam różne papki, tam haferflocki i tak dalej. I to był cały mój świat, gdy chodzi o jedzenie. Ale wiecie, potem odkryłem coś lepszego. Hamburgera. I to było moje lepsze życie, kochani. Jeżeli jest coś lepszego, jeżeli Bóg nam oferuje coś lepszego, to trzeba tego szukać. Trzeba za tym iść. Trzeba spróbować przynajmniej tego, co oferuje nam Pan Bóg. I nie możemy pozwolić, aby nasze serce było jak ta gospoda, jak ten gospodarz, który powiedział: sorry, moja gospoda jest pełna, wszystkie miejsca mam zajęte. Biznes mi się kręci fantastycznie, mam taką sprzedaż, że właściwie po tym sezonie zapisów, który ogłosił Cezar, mogę sobie po prostu pykać, ponieważ taki dochód osiągnąłem, nie potrzebuję niż więcej. My możemy powiedzieć podobnie: moje życie jest pełne, wszystko mam zajęte, właściwie nie potrzebuję Boga do niczego. Do niczego mi nie jest potrzebny, bo jest mi okej. Tak naprawdę to, co mówię, jest pełne arogancji wobec Boga. Pełne samozadowolenia. Psalm 10 mówi takie słowa: ludzie są zbyt wyniośli, aby szukać Boga. Nie szukają Go i nie ma miejsca na Boga w ich myślach. To jest niesamowite słowo. Ludzie są zbyt wyniośli, aby szukać Boga. I to, kochani, nie tylko niewierzący, żebyśmy teraz nie byli w błędzie. Tu mówimy o nas samych również. Nie szukają Go i nie ma miejsca na Boga w ich myślach. Kochani, wiecie, co jest naszym Bogiem? Naszym Bogiem jest to, czemu poświęcamy najwięcej miejsca w naszych myślach, o czym myślimy najbardziej. To jest naszym Bogiem. To zajmuje największą wartość w naszym życiu. Biblia nazywa to idolem, czyli fałszywym bożkiem. Kiedy zajmuje mi to cały mój umysł, całą moją energię, że nie chcę o niczym więcej myśleć. A w głębi duszy, w głębi mojego wnętrza wiem, że potrzebuję Boga. I taka postawa jest bardzo ryzykowna. Problem z taką postawą jest taki, że kiedy wpuścimy się w ten kanał, że jesteśmy samowystarczalni, grozi nam, wiecie co? Grozi nam utrata sensu naszego życia i utrata celu naszego życia. I znam takich ludzi, bo są wokół mnie w mojej pracy. Ostatnio rozmawiałem z moją koleżanką, zapracowaną potąd, która w oczach po prostu widać, że ma głód Boga i że szuka rozwiązania dla swojego życia, szuka prawdziwego celu i sensu życia. Nie jesteśmy stworzeni, aby funkcjonować w byciu odłączonym od Boga. Nie jesteśmy tak stworzeni. Bóg nas tak nie nakręcił. On nas nakręcił po to, abyśmy Go szukali, abyśmy Go znaleźli i abyśmy razem z Nim żyli. Tak Bóg nas stworzył. Jeżeli odłączymy się od Niego i będziemy próbować żyć samowystarczalnie, odłączamy się od mocy, od energii, która płynie do Niego. A co się dzieje wtedy, kiedy odłączymy urządzenie od energii? To może być najwspanialsze urządzenie. Pralka, odkurzacz, blender, cokolwiek. Jak odłączysz od prądu, na nic ci się to przyda. Tylko do wyrzucenia. Tak samo i my nie możemy spełniać naszego powołania do tego życia, w którym żyjesz, dopóki nie odnajdziesz Boga i nie zobaczysz, co Bóg, jaki cel Bóg ma dla swojego życia. I tu błądzimy, kochani. Musimy sobie powiedzieć, wszyscy błądzimy. Jezus to kiedyś powiedział, że wszyscy błądzimy jak owce. Ale dobrą nowiną jest to, że jeżeli uczynię miejsce dla Jezusa w moim życiu, to będę mógł się cieszyć korzyściami z tego, że Jezus mieszka w moim życiu. I teraz chciałbym powiedzieć, kochani, o korzyściach, jakie płyną z tego, że Jezus będzie mieszkał w moim życiu. Są dwie niesamowicie wielkie sprawy, które powinniśmy odkryć i powinniśmy z nich skorzystać. Po pierwsze, będziemy mogli i powinniśmy poznawać naszego Stworzyciela. Naszego Zbawiciela. On nas stworzył. Musimy sobie zdać z tego sprawę. On nas stworzył. On nas przeznaczył. On dla nas wymyślił cel. Bóg nigdy nie czyni rzeczy bezcelowo, bezsensownie. Dla wszystkiego ma swój cel. I On ciebie stworzył po to, abyś ty odnalazł swój cel. Gdybym chciał cię przedstawić na przykład prezydentowi Dudzie, albo gdybym chciał cię przedstawić Robertowi Lewandowskiemu, mógłbyś powiedzieć, sorry, nie jestem zainteresowany polityką, zwłaszcza dzisiaj. Dzięki. Albo nie jestem zainteresowany sportem, Lewandowski jest okej, ale nie interesuje mnie. Ale gdybym ci powiedział, że chciałbym cię przedstawić Bogu, który cię stworzył, który zna twoje życie, mało tego, który wie, w jaki sposób twoje życie może w najlepszy, maksymalnie sposób zostać wykorzystane, to czy nie byłbyś zainteresowany? Zobaczmy to, co pastor dzisiaj już czytał. Ewangelia Jana, 1 rozdział 1-4. Na początku było słowo. Jezus. Jezus. Na początku był Jezus. On się nie urodził 2015 lat temu. W sensie nie było go i nagle był. On istnieje cały czas. On jest Bogiem. On był u Boga i On był Bogiem. Od samego początku był razem z Bogiem. Ono powołało wszystko do istnienia. My jesteśmy w Nim. To jest wspaniała prawda. Nie jesteśmy jakimś zlepkiem molekułów, które się mutują i przez przypadek wyszło to, co wyszło. Bóg jest naszym Stworzycielem, naszym Panem. Amen. Halleluja. Czy chcesz zrobić miejsce dla Chrystusa? Dla Boga? Wiecie, kiedy nie wiem, jak coś działa, to sięgam do instrukcji, którą przygotował producent. Kiedy zgubię się i nie wiem, gdzie jestem, to biorę mapę i oglądam, w którym miejscu jesteś. I kochani, tak samo jest z nami. Tak samo jest z nami. Kiedy my tracimy kierunek, powinniśmy się skierować gdzie? Do naszego Stwórcy. Kiedy czujesz, że się pogubiłeś i nie wiesz, gdzie jesteś i wydaje się, że twoje życie jest wielkim chaosem, wtedy jedynym kierunkiem dla ciebie jest zwrócenie się do swojego Stwórcy. Bo On cię stworzył i On naprawdę wie, co dla ciebie jest najlepsze. Mało tego, On zbawił nas, a powodem, dla którego przyszedł na ziemię podczas Bożego Narodzenia, jest po to, aby umrzeć za nas, za nasze grzechy, bo wszyscy się pogubiliśmy. Bo wszyscy mamy swoje za uszami. bo wszyscy robimy błędy i wszyscy siebie ranimy, obgadujemy, okradamy, mordujemy, gwałcimy. Taki jest nasz świat, takie jest nasze życie. Nie ma ludzi idealnych. A jeśli ktoś twierdzi, że jest idealny, to moja rada jest, aby się ożenił. Bo jak się ożeni, to ta druga strona bardzo szybko udowodni mu, że nie jest idealny. Dlatego, że wiemy o wszystkich, ci, którzy są żonaci, są w małżeństwie, że małżeństwo odkrywa pewne rzeczy, które już były. A to ty jesteś tym problemem, które małżeństwo odkrywa. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyś zrozumiał, kim jesteś. Nie jesteś idealny. Nawet jeśli ci się wydaje. Więc kochani, po pierwsze poznawać swojego Stworzyciela, dlatego że On cię stworzył i On ci może pomóc. Po drugie, poznawać swojego Zbawiciela. I to jest fantastyczne. Dlaczego to jest takie ważne, aby poznać swojego Zbawiciela? Kochani, dlatego, że niebo jest idealnym miejscem. Wiemy o tym ze słowa, że niebo jest miejscem, w którym nie będzie chorób, nie będzie rozbojów, nie będzie morderstw, nie będzie oszukiwań. W niebie będą fantastyczne kolory. Nie wiem, dlaczego ciągle pokazuje się niebo jako białe. Ja myślę, że niebo będzie fantastycznie kolorowe. Jeżeli widzimy jakieś wspaniałe krajobrazy tu na ziemi, to w niebie będzie 10 tysięcy razy lepiej. Problem polega na tym, że jeżeli chcielibyśmy my jako ludzie tak po prostu wejść do nieba z tymi wszystkimi przywarami i problemami i naszym ego, to czym niebo by się różniło od ziemi? Byłoby tak samo piekielnym miejscem, jakim jest dzisiaj. Niebo jest idealne, a my nie jesteśmy idealni. I tu jest problem. Dlatego Bóg przygotował plan B. Okej? Nie wyszło za pierwszym razem, musi wyjść za drugim razem. I Bóg powiedział tak, zrobię tak. Przyjdę na ziemię w czasie świąt Bożego Narodzenia. Okej? Przyjdę na ziemię jako Bóg. Narodzę się, będę żył tak jak ludzie, będę cierpiał tak jak ludzie, będę przeżywał to życie tak samo jak oni, za wyjątkiem grzechu. I poświęcę za nich moje życie. I oddam za nich moje życie jako karę za to, na co oni zasługują, po to, aby oni mogli wejść do nieba, do tego idealnego miejsca, nie na podstawie swojej sprawiedliwości, nie na podstawie swoich zasług, ale na podstawie tego, co ja dla nich uczynię. I kochani, to jest poznanie naszego Zbawiciela. Dzięki temu Jezus, Bóg, chce włączyć nas do swojej rodziny. Rodziny, która będzie trwała całą wieczność. Dzięki temu Bóg staje się naszym Ojcem. Bo musimy wiedzieć, że Bóg nie jest Ojcem dla wszystkich ludzi. Bóg jest Stworzycielem wszystkich ludzi. Bóg kocha wszystkich ludzi. Bóg dla wszystkich ludzi ma swój cel. Ale nie jest Ojcem. Nie jest Ojcem dla wszystkich ludzi. On chce być Ojcem. Ale aby mógł stać się Ojcem dla wszystkich ludzi, oczekuje, aby ludzie, abyśmy my oddali życie Jezusowi. I powiedzieli tak, przyznaję się do tego, co zrobił Jezus. Chcę na Jego krzyżu wejść do nieba i być w tym idealnym miejscu, które Bóg chce, aby każdy z nas był. Kochani, jest fantastyczny werset, który każdy znamy, Jan 3,16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, Jezusa, oddał swojego Syna, aby każdy, czyli kto? Każdy z nas, ty, ja, muzułmanin, katolik, buddysta, biały i czarny, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kochani, następny fragment jest równie fantastyczny. Pierwszy, Ewangelia Jana 1:11. Zobaczcie, on, czyli Jezus, przyszedł do swojej własności. Nie mam własności napisane. Okej, okay, przyszedł do swojej, a swoi go nie przyjęli. Powiedzieli, nie ma miejsca. Okej? Okay? Wszystkim jednak tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w imię Jego. I to, kochani, jest dla nas fantastyczne przeznaczenie, które Bóg ma, abyśmy mieli otwarte nasze serca i mówili, tak, Jezu, zrobię dla Ciebie miejsce w moim wnętrzu. Kochani, oprócz tych korzyści wynikających z poznania naszego Stworzyciela i Zbawiciela, mamy jeszcze następną korzyść. Mianowicie odnalezienie sensu i celu naszego życia oraz pokoju i mocy, którą daje Bóg. Odnalezienie sensu życia, pokoju i mocy, którą daje Bóg. Dlatego, że tak jak powiedziałem, jeśli nasze życie nawet, jeśli jest życiem sukcesu, wszystko nam się udaje, wszystko wydaje się być pod kontrolą, to jest coś więcej, niż nam się wydaje. I myślę, zwłaszcza ludzie biznesu, ludzie, którzy mają fortuny, ci ludzie najbardziej będą mogli powiedzieć, że pieniądze nie są drogą do spełnienia ani sensu życia. Pieniądze mogą nam ułatwić życie, sprawić, że życie może będzie przyjemniejsze, będzie łatwiejsze. Ale na końcu brakuje tego czegoś. Jest pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. Tej pustki, kochani, nie wypełnimy pieniędzmi, sławą, zadowoleniem, rozrywkami. Tą pustkę możemy wypełnić tylko Bogiem. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni do czegoś więcej niż tylko pieniądze. Nasze życie ma odkrywać Boga. Dlatego bardzo ważne jest w naszym życiu, tak bardzo zagonionym, tak bardzo ściganym przez różne obowiązki, przez nasze kalendarze, tak bardzo ważne jest, kochani, abyśmy przenieśli się na inny poziom życia, na inny poziom myślenia. Z poziomu sukcesu, dążenia do sukcesu, na poziom szukania sensu swojego życia, znaczenia swojego życia. Dlatego, że sukces niekoniecznie oznacza sens życia. I to jest, kochani, bardzo ważne. Przenieść się w naszym myśleniu na szukanie nie kasy, szukanie nie sukcesu w naszym życiu, ale na szukaniu znaczenia tego, co Bóg ma dla nas przygotowane. Nasze życie ma ogromne znaczenie najpierw dla Boga. Bogu zależy na nas. To jest niesamowite. Bogu czasami zależy bardziej na nas niż nam samym na naszym życiu. Bóg nie zawiódł. Bóg przyszedł na ziemię właśnie teraz, w czasie tych świąt, aby żyć jak człowiek, aby być z nami, aby zmagać się z bólem, z cierpieniem. Wiecie, tak myślałem, to jest niesamowite, tak? Jeżeli kiedy Jezus przyszedł na ziemię i urodził się jako to dziecko w tym żłobie, to przede wszystkim dla Boga musiał być to niesamowity szok. Cierpienie, wejścia na świat. Niesamowicie upokorzony sposób Bóg rozpoczął swoją misję na ziemi. Jeśli chcesz wiedzieć, jak bardzo jesteś cenny dla Boga, to musimy spojrzeć na krzyż, na którym Jezus wyciągnął swoje ręce i powiedział, tak bardzo jesteś dla mnie cenny, że byłem gotowy ponieść śmierć po to, abyś Ty mógł być ze mną w wieczności. Tak bardzo jesteś dla mnie cenny, że byłem gotowy dla Ciebie umrzeć. Kochani, kolejna korzyść, którą daje nam Bóg, to jest poczucie pokoju. pokoju, który, pisze Biblia, przewyższa wszelkie zrozumienie. Następny fragment, który chciałbym wam przytoczyć, to jest fragment, prosiłbym ten fragment następny. Zostawiam wam pokój i pokój mój daję wam. Nie jest to pokój, jaki oferuje świat, ale pokój pochodzący ode mnie. Niech więc wasze serca nie drżą ze strachu i niech się nie lękają. Jezus, kiedy wchodzi do naszego serca, przynosi nam pokój. I to nie jest ten pokój, który mamy na świecie. Na świecie pokój jest pokojem zależnym od okoliczności, od sytuacji. Pokój, który przynosi Chrystus do naszego serca, jest pokojem, w którym możesz znajdować się w chaosie. Rzeczy mogą się walić wokół ciebie. A ty będziesz zachowywał pokój, który On ci da. Ludzie będą zastanawiali się, skąd ty masz w sobie tyle pokoju, kiedy wokół jest tyle niebezpieczeństw, ryzyka, zagrożeń, które ciebie dotykają. Taki pokój nam daje. Jezus powiada, pokój mój daję wam, abyście nie byli nękani wątpliwościami czy strachem. Następny werset poproszę. Albowiem nie dał nam Duch Bucha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I w Biblii Gdańskiej to trzeźwe myślenie nazwane jest panowaniem nad sobą. Bóg daje nam dar pokoju, miłości i panowania nad sobą. Taki pokój nam daje Bóg, abyśmy w chwilach trudności, kiedy nie będzie łatwo, mogli iść i zwyciężać. I potrzebujemy być podłączeni do mocy, skąd możemy czerpać tą energię. Potrzebujemy ducha miłości, który usuwa lęk. Potrzebujemy ducha trzeźwego myślenia i panowania nad sobą. Wiecie, ciekawe jest to, że im więcej wpuścimy w te różne miejsca naszego życia Jezusa, tym Jezus daje nam więcej kontroli nad naszym życiem. Tym więcej jest panowania nad naszym życiem. I to panowanie nie pochodzi od nas. Nie pochodzi ono z sprężenia się i starania się. Nie. To panowanie pochodzi właśnie z tego, że to Bóg daje nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A to z kolei oznacza, kochani, że jeżeli jest w twoim życiu jakaś dziedzina, w której odczuwasz lęk, strach, to może oznaczać, że ta dziedzina jest miejscem, do którego nie wpuściłeś jeszcze Jezusa. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, jeżeli Jezus wchodzi w jakieś miejsce, On przynosi ze sobą pokój. Dlatego twoje zmartwienia, twoje zamartwiania się odkrywają dziedziny życia, które nie oddałeś Jezusowi. Bóg daje nam ducha miłości. Dlaczego ducha miłości? Bo miłość usuwa wszelki lęk. Zobaczmy następny fragment z 1 Jana 4,18. Jeśli bowiem mamy w sercu doskonałą miłość, nie ma tam już miejsca na strach. A jeśli ktoś się boi, znaczy to, że jeszcze nie ma w sobie tej doskonałej miłości. I świetnie to opisuje Biblia Gdańska. Doskonała miłość wyrzuca strach na zewnątrz. Jeśli boisz się, to wpuść miłość do swojego życia. Jeśli wejdzie miłość, strach wyjdzie tylnymi drzwiami. Bo tak mówi Boże Słowo. Potrzebujemy tej doskonałej miłości. Tylko pytanie jest, skąd tą doskonałą miłość wziąć? Ja jej nie mam. Tą doskonałą miłością jest Jezus. Bóg, który kocha nas w najdoskonalszy sposób, w największy sposób. On jest tym źródłem miłości. Jeśli mamy w sercu doskonałą miłość, doskonała miłość to jest Jezus. Aleluja. I kończąc, kochani, fakt, że gospodarz, to jest najciekawsze. Fakt, że gospodarz nie udostępnił Jezusowi, jego rodzicom, miejsca, aby Jezus mógł przyjść na świat. Ten fakt nie powstrzymał Boga od tego, aby spełnić swój plan. Czy zatrzymał Boga? Nie. On nie zaszkodził Bogu. On zaszkodził samemu sobie poprzez to, że pozbył się tego przywileju, niesamowitego przywileju dać dach nad głową Zbawicielowi świata. I kochani, znowu alegoria do naszego życia. Jeżeli my zamkniemy jakieś miejsce dla Jezusa, to czy znaczy, że my zaszkodzimy Jezusowi? Oczywiście, że nie. Zaszkodzimy samym sobą. Możesz powiedzieć, nie otworzę swojego serca dla Jezusa. Możesz powiedzieć, miejscem dla Boga jest mój pokój niedzielny, mój pokój świąt Bożego Narodzenia, mój pokój wieczorów środowych, mój pokój Wielkanocy i to jest okej. Niech tak zostanie. Ale krzywdzimy samym sobie. Wyrządzamy szkodę samym sobie, dlatego, że jeżeli nie zrobisz, nie zaprosimy Jezusa do naszego wnętrza, to Jezus nie będzie mógł wejść do Niego i wprowadzić tam pokój, wprowadzić tam moc, wprowadzić tam miłość, która będzie uporządkowała i przemieniała nasze życie. I podsumowując, kochani, kilka wniosków z tej lekcji, którą przeżył ten biedak, właściciel tej gospody, tego zajazdu. Po pierwsze, kochani, święta Bożego Narodzenia to jest czas robienia miejsca dla Jezusa. Jeśli nie złapiemy tego, to mijamy się z całym sensem tych świąt. Jezus po to przyszedł na świat, aby miał miejsce w każdym pokoju naszego życia. Od garażu aż po strych. Wszystko oddane Jezusowi. Po drugie, drugi wniosek. Uważaj na pułapkę zagonienia. Uważajmy na pułapkę zagonienia. Uważajmy na bycie ciągle krzątającym się wokół czegoś, aby z tego powodu nie rozminąć się z Jezusem, który może zapukać do naszych drzwi, który może stać przed naszymi drzwiami, który może czynić niesamowite rzeczy wręcz przed naszymi oczami, tak jak czynił to przed oczami tego właściciela. Bądźmy uczciwi, że ten czas, w którym przyszedł Jezus, nie był najlepszym czasem. Był niesamowity ruch. Ludzie podróżowali. Ale dzisiaj jest podobnie. Czas, w którym przychodzi Bóg, nigdy nie jest właściwym czasem. Stąd wniosek jest taki, że to nie czas, ale że to my sami musimy zrobić miejsce dla Jezusa. My sami musimy wyrzucić wiele rzeczy z naszego życia, aby zrobić miejsce dla Niego. Musimy poprzestawiać niektóre rzeczy, aby Jezus mógł tam być. Abyśmy mieli czas, miejsce i przestrzeń dla Boga. I na koniec, następny fragment bym poprosił. Bóg puka, Bóg stoi, Bóg prosi, aby zrobić dla Niego miejsce. I kochani, to nie jest tylko werset dla nowowierzących, dla ludzi, którzy nie znają Jezusa. To jest werset dla nas, którzy być może już zasiedzieliśmy się w naszym chrześcijaństwie, którzy, jak to kiedyś powiedziałem, są orłami w kurniku. Jezus puka do naszego życia. Jeśli usłyszy ktoś mój głos i otworzy go, ja wejdę do Niego i będziemy razem ucztować, ja z Nim, a On ze mną. Dlatego, kochani, to jest czas, aby spojrzeć na swoje życie. Właśnie teraz, kiedy będziemy mieć wolne, kiedy nie będziemy chodzić do pracy, aby spojrzeć na swoje życie i ocenić, czy mamy w naszym życiu to, co jest najważniejsze. Czy mamy w Nim Jezusa. Czy być może nasze życie nie jest zapchane, nasz kalendarz nie jest maksymalnie zapchany różnymi rzeczami i nie ma miejsca ani czasu dla Niego. Ten gospodarz już nie ma czasu, bo historia jego już minęła i nazywamy go dzisiaj gościem, który powiedział, nie ma miejsca. Ale dla nas jeszcze jest czas. Mamy jeszcze czas, aby zarezerwować miejsce dla Niego, kiedy zapuka. A jeśli zapuka, czy otworzysz drzwi? czy będziemy kolejnymi gośćmi, kolejnymi gospodarzami, którzy powiedzą, nie ma miejsca. I ostatni fragment, który jest fantastycznym fragmentem, który chciałbym, byśmy wyszli stąd. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Wtedy, kiedy oddamy Mu odpowiednie miejsce w naszym życiu. Amen.